spotkanie z cyklu List do Kolosan. Pamiętacie, na ostatnio zrobiliśmy sobie taki krótki wstęp i rozmawialiśmy o, i studiowaliśmy sobie dwa pierwsze wersety, po prostu nakreślając tło tego listu, kto do kogo napisał, jakim to było czasie, jakie były okoliczności i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj zabieramy się za już takie, za poważne studiowanie tego, co Paweł postanowił przekazać Kolosanom, i fragment, który, nad którym się dzisiaj pochylimy, to pierwszy rozdział od 3 do 8 wersetu. Dobrze? Przeczytamy sobie? No więc tak jest tam napisane. Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze, gdy się za was modlimy, bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych. Dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie, o niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy, które was doszło. Tak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. Tak też nauczyliście się go od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla was, który też doniósł nam o miłości waszej w duchu. To jest fragment, nad którym dzisiaj się będziemy zastanawiać. Po pierwsze, zobaczcie, ten trzeci werset mówi: dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze, gdy się dla was modlimy. Paweł jest wdzięczny za Kolosan. Pamiętacie, że mówiliśmy ostatnio, że on ich nawet nie widział. Nigdy się z nimi nie spotkał. Wszystko, co wiedział o Kolosanach, to było właściwie to, co przekazał mu Epafras, jeden z Kolosan. Ale Paweł, zobaczcie, jest tutaj świadomy bardzo jednej rzeczy, że wiara i miłość i Kościół w Kolosach, wszystko to dokonało się mocą Bożej Ewangelii, jak później tam dalej czytamy. Że to, że ta moc, która wszystko to stworzyła, i wiarę Kolosan, i miłość Kolosan do Kościoła, do świętych, i sam ten Kościół powstał mocą Bożej Ewangelii, mocą Bożego Słowa. Tak jak w liście do Efezjan Paweł mówi: nieustannie dziękuję za was. Nieustannie dziękuję za was. Tak mówi do Efezjan. I tutaj tak samo, kiedy czytamy ten pierwszy rozdział listu do Kolosan, i później zresztą cały czas właściwie nie schodzi z ust Pawła dziękczynienie. Dziękczynienie za to, że Duch Święty z taką potężną mocą używa Ewangelii Bożej, aby wiara w Jezusa Chrystusa rozpowszechniała się, jak jest napisane, po całym świecie, na całym świecie. Prawda? Również i pośród pogan. Ciekawe to jest sformułowanie, chciałbym zwrócić waszą uwagę na to: dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przypominamy sobie, że Paweł był faryzeuszem, prawda? Który bardzo mocno opierał się wcześniej na Starym Przymierzu. I zobaczcie, w Starym Przymierzu zawsze Boga nazywano Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Paweł nie używa tego już. Chociaż jest faryzeuszem z faryzeuszy, hebrajczykiem z hebrajczyków, prawda? Nie używa, mówi: zmieniło się coś. Już teraz, przecież to nie jest tak, że Bóg przestał być Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie. Ale zobaczcie, jak mocno Paweł podkreśla, że teraz jesteśmy już w innym, w nowym przymierzu. Ojciec Pana naszego, Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak? I to jest bardzo ważna rzecz. Wiecie, dzisiaj będziemy mówić takie rzeczy, bo one są ważne. Dzisiaj wiele razy możemy słyszeć, jak chrześcijanie odnoszą się do Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie ma w tym błędu, że tak powiem, tak? Ale jest pewna atmosfera w tym taka, jest taki pewien klimat, tak? Który pozwala pomyśleć sobie, czy to imię, nie? Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa nie jest bardziej adekwatne dla Kościoła, dla ludzi Nowego Przymierza, nie? Mówię jeszcze raz, nie występuję przeciwko temu, aczkolwiek to Bóg Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa jest. To jest to, co jest bardzo mocno, musi być podkreślane w Nowym Przymierzu, tak? I ważne jest dla nas co? Abyśmy jak najwyraźniej i jak najwyraziściej wyrażali naszą wiarę w słowach, które odnoszą się do Nowego Przymierza, prawda? Do Nowego Przymierza. To myślę, że to jest bardzo ważna rzecz. Bez czepiania się jakiegoś szczególnego, ale myślę, że to jest bardzo istotna rzecz. Czwarty werset mówi tak: bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie do wszystkich świętych. Wiara Kolosan. Pamiętacie nasze studia listu do Galacjan? Wiara Kolosan, możemy powiedzieć językiem listu do Kolosa, do Galacjan, jest czynna w miłości. To nie jest tylko wiara, ale jest to też miłość, która z tej wiary wynika. Jest to wiara czynna w miłości. I teraz bardzo to mnie zaciekawiło, że tu jest napisane, bo usłyszeliśmy o wierze waszej nie w Chrystusa Jezusa. To nie chodzi o to, że Kolosanie wierzą w Chrystusa, tak? Ale jak? O wierze waszej w Chrystusie. I to jest bardzo istotna rzecz. Słuchajcie, nie ma... Ich wiara jest osadzona, zakorzeniona w Chrystusie. I teraz musimy sobie powiedzieć tak, i co nam się przyda, jeszcze jak będziemy to mówić dalej. Prawdziwa wiara zawsze jest zakorzeniona w Chrystusie. Ona jest w Chrystusie. Poza Chrystusem nie ma prawdziwej wiary. Poza Chrystusem nie ma wiary. Prawda? Wiara Kolosan jest oparta na Chrystusie, jest w Chrystusie, jest zakorzeniona w Chrystusie, zanurzona w Chrystusie. Jakikolwiek byśmy tutaj nie użyli czasowników, chodzi o to, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, że poza Chrystusem nie ma prawdziwej wiary. Poza Chrystusem są, jak to powie później Paweł w drugim rozdziale Kolosan, są filozofie i ludzkie urojenia nieoparte na Chrystusie. To jest taka bardzo tutaj istotna rzecz. Zobaczcie, to co podkreślaliśmy bardzo mocno, że prawdziwa wiara rodzi owoc. Tak? Zobaczcie, tutaj jest powiedziana. Wiara w Chrystusie owocuje tym, że miłujecie świętych. Znowu musimy wrócić do naszych studiów wcześniejszych nad listem Jakuba, gdzie jest powiedziane, że jest tylko jeden rodzaj wiary, prawdziwy. Tak? Taka wiara, która wydaje owoce. Tak? Jest wiara, która obejmuje tylko intelekt, jest wiara, która obejmuje tylko intelekt, może emocje, ale prawdziwa wiara obejmuje całego człowieka. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, wiara demoniczna z drugiego rozdziału listu Jakuba, nie? Gdzie demony nawet drżą przed Bogiem, ale nadal nie jest to ta wiara, o którą chodzi. Prawdziwa wiara wydaje owoc miłości do Kościoła. To jest takie dobre, słuchajcie, dla nas, dla naszych serc. Takie badanie naszego serca, o tak bym powiedział. Nie? Moja wiara sprawdza się w tym też, jak miłuje Kościół, braci i siostry. Nie? Jak to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Abyśmy przyglądali się swojemu sercu właśnie również przez to. I piąty werset. Wszystko to dla nadziei, która jest przygotowana w niebie. Oni to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy. Wiara, miłość i wiara i miłość trwają w nas. Teraz odnosimy się do siebie zupełnie, tak? Wiara i miłość trwają w nas, bo nasze oczy skierowane są ku górze, ku nadziei, którą przygotował dla nas Bóg. Prawda? Zobaczcie, tu jest to przetłumaczone tak. Dla nadziei, która przygotowana jest dla nas, nie? Zobaczcie, o wiele lepiej grecki tekst oddaje tłumaczenie Nowego Testamentu księdza Popowskiego. Czy macie, no tak na marginesie, czy macie Nowy Testament księdza Popowskiego? Jeżeli ktoś nie ma, to bardzo, bardzo was zachęcam. To jest przepiękne, polskie i bardzo bliskie Grece i bardzo, no piękne, bardzo fajne, bardzo dobre tłumaczenie. Nie? I on ten werset przetłumaczył tak. Z racji tej nadziei, uwaga, która jest odłożona dla was w niebie. Z racji tej nadziei, która jest odłożona dla was w niebie, dowiedzieliście się o niej ze słowa prawdy zawartego w Ewangelii. Nie? I teraz zobaczcie, czy pomyśleliście kiedyś o tym, że tam w niebie, tam gdzie jest Pan, jest już coś dla ciebie odłożone. Ty jesteś jeszcze tu się zmagasz z tym światem, z ciałem, z grzechem, tak? A tam już jest coś odłożone, przygotowane dla ciebie. To jest nadzieja, która będzie zawsze nas podnosić, kiedy skierujemy nasze oczy ku górze i pomyślimy, Bóg przygotował, odłożył dla mnie już coś, tak? Co? Jezus troszeczkę uchylił rąkę tajemnicy i mówi, idę przygotować wam mieszkanie, prawda? Także to jest, zobaczcie, wiara i nadzieja będą trwały w nas, wiara i miłość będą trwały w nas wtedy, kiedy nasze oczy będą zwrócone ku górze i będziemy świadomi tej rzeczy. Bóg już przygotował dla nas coś w niebie, tak? Nagrodę, mieszkanie, swoją obecność, czas, wieczność, nie czas, tak? Wieczność. On to dla nas przygotował i uwaga, to jest już dla mnie odłożone. To jest dla niej, nie? Możemy sobie tak, żeby to na skróty troszeczkę, oczywiście to jest tylko obraz, nie? Tam gdzieś w niebie, w magazynie jest taka paczka złota, w złotym papierze napisane jest Janusz Piotrowski. I data, kiedy przyjdzie, tego nie wiem. Nie? Okej. Okay. I teraz zobaczcie. Jeszcze raz przeczytam to tłumaczenie Pokowskiego, ono jest świetne. Z racji tej nadziei to się dzieje wszystko, która jest dla was odłożona w niebie. Dowiedzieliście się o tej nadziei, tak? Dowiedzieliście się o niej ze słowa prawdy zawartego w Ewangelii. I ta nadzieja jest już przygotowana. Piotr mówi, Bóg odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ku czemu? Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest dla nas w niebie. Tak? Czyli to jest ta nasza nadzieja. Patrzymy w górę, patrzymy do przodu. Nadzieja zawsze patrzy do przodu, tak? Na to, co Bóg przygotował. Skąd wiara i miłość, nadzieja znalazły się w naszym życiu? Otóż objawione one zostały przez słowo prawdy zawarte w Ewangelii. Prawda? Czyli Ewangelia odsłania nam te wszystkie duchowe rzeczy, o których wcześniej kompletnie nie mieliśmy pojęcia. To słowo prawdy zawarte w Ewangelii. Ewangelia Boża odsłania przed nami rzeczywistość, która wcześniej była dla nas zupełnie zakryta. Prawda? Na tym polega słowo objawienie. Objawić to odkryć coś, co było wcześniej zakryte. I tylko słowo Ewangelii, tylko prawda Ewangelii potrafi wprowadzić nas w rzeczywistość rzeczy Bożych. To, co Bóg przygotował dla człowieka. Ta prawda, powiedział Jezus, czyni nas wolnymi. To znaczy prawdę i prawda was wyswobodzi. To chodziło mu o prawdę Bożego Słowa. Paweł zawsze upatruje mocy Ewangelii, słuchajcie, w tym, że zawiera ona prawdę. Przede wszystkim moc Ewangelii polega na tym, że w Ewangelii zawarta jest prawda. To jest bardzo ważna rzecz, za chwilę będziemy trochę o tym więcej mówić. O, powiem tak, nie tak jak wiara dzisiaj często, nawet wśród chrześcijan, słuchajcie, która mówi tak, że nie ma znaczenia, czy to jest prawda. Ważne, że mi to pomaga. Rozumiecie, co mam na myśli, nie? To nie ma znaczenia, to nie zajmuj się, a kto to wie, co to jest prawda. Właściwie to nie ma znaczenia, czy to jest prawda. Ważne, że mi to pomaga, że to mnie wspiera, tak? Że mi to pomaga w życiu. O tym też będziemy więcej mówili, ale teraz szósty werset przeczytajmy. To słowo Ewangelii, to słowo prawdy zawarte w Ewangelii, które was doszło. Tak dzieje się zarówno... Tak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was do tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. Tak? Czyli ten szósty werset mówi tak. Doszła do was Ewangelia. Bóg przyszedł do was ze swoją zbawczą mocą. Pamiętacie, co Paweł mówił jeszcze do Rzymian? Mówi, Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Żyda, Greka i kogo tam jeszcze. Tak? Mówi, to jest moc. Bóg przyszedł do was ze swoją mocą. Nie? I to zobaczcie, nie, żadne błyskawice, żadne jakiś dym jak na Synaju, tak? Potężne huki, grzmoty. Nie. Głoszone przez ludzi. W tym przypadku przez Epafrasa. Mamy tutaj później, tak? Głoszone słowo Ewangelii, słowo prawdy. Ono ma potężną moc. I jak jest powiedziane później, tak? Wydaje owoc i rośnie. Chciałbym się na tym chwilę skupić. Co się dzieje, kiedy przychodzi Ewangelia? To werset mówi, po pierwsze, Ewangelia objawia łaskę Bożą w prawdzie. To znaczy, objawia łaskę Bożą taką, jaka ona jest. Słuchajcie, wam nie muszę tego tłumaczyć. Jak istotne jest poznanie w naszym życiu łaski Bożej taką, jaka ona jest, a nie taką, jak my sobie ją wyobrażamy. Prawda? Często mamy takie doświadczenie za sobą, musimy to powiedzieć, że jak opowiadamy ludziom o łasce Bożej, taką, jaka ona jest zapisana w Piśmie, tak? To często nawet słyszymy coś takiego. To ja nie chcę znać takiego Boga. Prawda? Macie to doświadczenie za sobą, przynajmniej niektórzy. I zobaczcie, a więc po pierwsze Ewangelia objawia łaskę Bożą taką, jaka ona jest, objawia ją w prawdzie. Po drugie, Ewangelia, kiedy dociera do człowieka, zawsze wydaje owoc i rośnie. Tak? Pamiętacie, studiowaliśmy drugi rozdział listu Jakuba, gdzie wyraźnie mówiliśmy wiara bez uczynków. jest martwa. Drzewo, które nie wydaje owocu, jest martwe. Tak? Rozumiecie? I tutaj tak samo mówi, mówi Paweł także. Ta Ewangelia, kiedy ją usłyszymy, kiedy Kolosanie usłyszeli i poznali łaskę Bożą w prawdzie, ona wydaje owoc i rośnie. Nie może być inaczej. Nie może być inaczej. Na całym świecie, tutaj jest napisane o całym świecie, prawda? Na całym świecie Bóg powołuje do nowego życia tych, którzy wcześniej byli martwi. Którzy byli martwi w swoich grzechach i którzy nie mogli ruszyć ani ręką, ani nogą. Bóg po całym świecie powołuje ludzi. Dla Pawła, słuchajcie, ja sobie tak myślę, zobaczcie, dla Pawła, faryzeusza, który dobrze znał obietnicę zbawienia dla wybranego ludu Bożego, to, że pośród Bożych wybranych znaleźli się również poganie, to było coś, o czym on wcześniej nawet przed myślą mu coś takiego nie przeszło, tak? Paweł, który był tak dobrze obeznany z tym, że oto Boży wybrany lud, lud przymierza, oni mają obietnicę zbawienia, tak? Teraz ten sam Paweł musiał się z tym pogodzić. Mało tego, z gorliwością i z radością głosił to, że pośród Bożych wybranych znaleźli się również poganie. Po całym świecie. Po całym świecie. Ta Ewangelia się rozchodzi i również poganie. Kolosanie byli poganami, prawda? I również poganie w nią wierzą. I stają się Bożymi dziećmi. Bóg posyła słowo Ewangelii na cały świat, aby na końcu zebrać plon, który z tych, którzy jako stworzeni na nowo będą przyczyniać się do Jego chwały. Ewangelia, słuchajcie, to jest potężna moc, która jest głoszona po całym świecie. Ona działa, to jest potężna moc i ona działa, ona pracuje, tak? Działa od momentu, kiedy ją słyszymy i poznajemy Bożą łaskę. Wtedy Ewangelia zaczyna w nas pracować i wydaje owoc i zaczyna rosnąć. Coś takiego powiem, słuchajcie. Nie poznał Bożej łaski nikt, kto nie wydaje owocu i kto nie wzrasta w duchu. Prawda? Nie ma takiej możliwości, żeby człowiek poznał Bożą łaskę w prawdzie taką, jaką ona jest i nie wydawał owocu i nie wzrastał. Tak? To byłaby chora sytuacja i Biblia wiele razy mu uczy o tym, nie? Że bez owocu, bez wzrostu, że brak owocu, brak wzrostu oznacza brak życia. Brak wiary. Brak wiary, żywej wiary. Brak poznania łaski w prawdzie. Dlatego też być może dzisiaj jest tak, nie? Że wielu jest ludzi, którzy są wierzący, ale ich życie jakby stoi w miejscu, albo toczy się takimi utartymi kolejnami. Bo co? Bo poznali słowo, ale nie poznali łaski w prawdzie. Tak? Kiedy kto nie poznał łaski, ciągle będzie próbował sam żyć życiem chrześcijańskim. O swoich siłach, o swojej mocy, tak? I będzie się mijał z tym, co Bóg zrobił dla niego w Chrystusie. Zobaczcie, tutaj takim centralnym punktem tego tekstu, o którym tutaj mówimy, który tutaj sobie dzisiaj przeczytaliśmy, jest to, że wszystko to się dzieje mocą słowa prawdy. Tutaj w naszym tłumaczeniu jest to ewangeliczne słowo prawdy, tak? Ale w wielu tłumaczeniach to jest słowo prawdy zawarte w Ewangelii. Albo słowo prawdy, Ewangelia. Chodzi tutaj po prostu o Ewangelię. Chciałbym, żebyśmy się przez chwilę skupili na tym, czym jest Ewangelia. W jaki sposób? Co my właściwie mówimy, wypowiadając słowo Ewangelia? Co to jest? Nie? Dla mnie wielką troską tak, i moją modlitwą jest, dla nas wszystkich, moim pragnieniem jest, dla nas wszystkich, abyśmy utwierdzali się, uwaga, w potężnej mocy Ewangelii. Abyśmy ufali głoszonej Ewangelii. Abyśmy ufali, że Bóg potrafi swoim słowem dotrzeć do serca człowieka i przemienić absolutnie jego życie, jego myślenie, wszystko. Musisz sobie zadać pytanie, czy ufasz głoszonemu słowu? Czy ufasz głoszonej Ewangelii? Czy też potrzebne są jeszcze jakieś metody, jakieś... Trzeba podeprzeć tę Ewangelię, bo ona sobie nie daje rady. Rozumiecie, nie? Czy też ufasz głoszonemu słowu? I teraz chciałbym, żebyśmy... Co my właściwie mówimy, kiedy wypowiadamy słowo Ewangelia? Po pierwsze, i to wszystko tutaj chciałbym, jeszcze raz chciałbym, żebyśmy przeczytali od 5 do 7 wersetu. I będziemy jakby wyłuskiwali stąd, z tego tekstu, to, o czym my mówimy, kiedy mówimy Ewangelia. Czytamy tak. To się wszystko dzieje dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie. Oni to słyszeliście już przedtem w słowie prawdy, w Ewangelii, które was doszło. Tak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was od dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. Tak też nauczyliście się jej Ewangelii od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla nas. O, i te trzy wersety, w tych trzech wersetach, jak będziecie tam zaglądać, to znajdziemy te elementy, o których ja chcę powiedzieć, odpowiadając na pytanie, co my tak naprawdę mówimy, wypowiadając słowo Ewangelia, tak? A więc po pierwsze, to jest bardzo oczywista rzecz, Ewangelia to jest dobra nowina, tak? Po prostu Ewangelia to jest dobra nowina, czyli na czym to polega? Bóg ma dobrą nowinę dla pogrążonego w grzechu śmierci człowieka. Zgadza się? Człowiek, który jest martwy w swoim grzechu, w ogóle nie jest świadomy duchowych rzeczy. Dla niego rzeczy duchowe są czym? Głupstwem. Bóg ma dla takiego człowieka, pogrążonego w śmierci, pogrążonego w grzechu, ma dla niego dobrą nowinę. Ta dobra nowina jest o Jego Synu Jezusie Chrystusie, o tym, czego On dokonał, idąc na śmierć i zmartwychwstając. Po drugie, Ewangelia jest Bożą, uwaga, prawdą. Tak? I to jest bardzo istotne. Wartość Ewangelii nie polega na tym, że ona pomaga. Słuchajcie, tak naprawdę to przecież Ewangelia wielu nie pomaga. A mało tego, jeszcze dalej pójdę. Ewangelia wielu pogrąża. Bo dla jednych jest zapachem życia, tak? Ku życiu, a dla innych jest zapachem śmierci. A więc można powiedzieć, niebezpiecznie dla niektórych jest usłyszeć Ewangelię, bo ona wydaje na nich wyrok. Prawda? A więc wartość Ewangelii nie zasadza się w tym, że ona pomaga. Prawda? Ale wiecie czym? I to powiemy jeszcze raz. Wartość Ewangelii jest w tym, że Ewangelia jest prawdą. Amen. Nie może być inaczej. Następna cecha Ewangelii, słuchajcie, to jest, ona jest dla całego świata. O, Ewangelia jest dla całego świata. Nie jest zamknięta dla jednego narodu, tak? Nie jest zamknięta dla jakiegoś wyznania czy grupy tam religijnej. Ewangelia nie jest tylko dla dobrych. Tak samo zresztą Ewangelia nie jest tylko dla złych. Ewangelia nie jest tylko dla bogatych i też nie jest tylko dla biednych. Zgadza się? Nie jest tylko dla Żydów i nie jest tylko dla Greków. Ewangelia jest dla całego świata. Jak kiedyś z Jackiem rozmawialiśmy o tym, my uznaliśmy, Ewangelia nie dotrze do wszystkich, to jest oczywiste, tak? Ale oferta Ewangelii jest skierowana do wszystkich, do całego świata, prawda? Ewangelia, dlatego kiedy Pan Jezus się z nami rozstawał, powiedział, idźcie na cały świat i głoście wszelkiemu stworzeniu, zgadza się? A więc Ewangelia jest dla całego świata, nie dla bogatych, nie dla ubogich, nie dla mądrych, nie dla głupich, bo Bóg nie ma względu na osobę. Prawda? Bo Bóg nie ma względu na osobę. Następna rzecz, którą chcemy powiedzieć o Ewangelii, to jest to żywa i potężna moc. Tak? Ewangelia jest mocą Bożą. I ta żywa i potężna moc, moc ku zbawieniu każdego, kto wierzy, przez łaskę Bożą wydaje owoc i rośnie to, co tu jest napisane. Tak? Ewangelia, kiedy dociera, wydaje owoc i rośnie. Kiedy nie wydaje owocu i nie rośnie, możemy się zacząć zastanawiać, czy ta Ewangelia rzeczywiście dotarła. Prawda? Okej. Ewangelia następnie, to jest, uwaga, przesłanie łaski. Co to znaczy? To znaczy, że Ewangelia mówi o tym, co Bóg uczynił dla człowieka, a nie co człowiek ma uczynić dla Boga. Jest różnica? Ewangelia to przesłanie łaski. O dobrym, miłującym Bogu, który posłał swojego Syna, tak, aby ci, którzy w Niego uwierzą, nie zginęli, ale byli uratowani i mieli życie wieczne. Następna rzecz, ostatnia rzecz teraz już, przechodzimy do 7 wersetu, o tym, że nauczyli się Kolosanie Ewangelii od kogo? Od Epafrasa, tak? I teraz zobaczcie, tu jest napisane tak. Ewangelia jest głoszona przez ludzi. To jest niesamowita rzecz. Ewangelia jest głoszona przez ludzi. Nie dociera przez anioły, tak? Nie dociera przez jakimiś innymi jakimiś kanałami. Bóg postanowił, że Ewangelia będzie docierać przez ludzi. Takie jest Boże postanowienie. Taki jest Boży zamiar i Bóg ten zamiar przez swój Kościół realizuje. Zbawienie będzie docierać do ludzi przez głoszone słowo Ewangelii. Prawda? Nas, swoje dzieci, Bóg posyła z tym poselstwem, tak jak już powiedzieliśmy, na cały świat, abyśmy głosili tę Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I skupmy się jeszcze na 7-8 wersecie. Tak też nauczyliście się go od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla was, który też doniósł nam o miłości waszej w duchu. Kolosanie przyjęli tę Ewangelię od Epafrasa. Nawet tu jest napisane, nauczyli się jej od niego, prawda? Nauczyli się jej od niego. To jest ten czynnik ludzki. Bogu się tak podoba. Wiecie, żebyśmy się tu nie pomylili, bo jak ktoś usłyszy czynnik ludzki, tak, to pomyśli, aha, więc głoszenie Ewangelii, łaska Boża nie jest zupełnie suwerenna, bo potrzeba tu człowieka. Powiemy tak, wprost. Nie potrzeba tu człowieka wcale. Bóg by sobie bez nas świetnie dał radę. Ale co Bóg postanowił, jaki jest jego dekret odnośnie docierania Ewangelii do ludzi? Jaki? Upodobało się Bogu zbawić świat przez głupie zwiastowanie. Taką drogę Bóg wybrał. I taką drogę Bóg realizuje. Nie umniejsza to ani na jotę, słuchajcie, suwerenności Bożej łaski. Dzieje się tak według Bożego postanowienia. Czy nam się to podoba, czy nie? Bóg postanowił zbawić świat przez głupie zwiastowanie. To jest jego postanowienie. My głosimy, a Bóg otwiera serca. Pamiętacie sytuację w Filipii? Nad rzeką? Kiedy Paweł głosił, a Bóg otworzył serce Lidii. Dokładnie dzieje się to zawsze tak samo. Tak? Kościół głosi, a Bóg otwiera serca. A tu jest napisane dalej tak. 8 werset. Który też doniósł nam o miłości. Widzicie, Epafras donosił. Nie? O czym opowiedział Pawłowi Epafras? Że widział pośród Kolosan, to co wyżej jest napisane, że widział pośród Kolosan żywą, działającą wiarę. Że widział w nich wiarę czynną w miłości. Że widział w nich opartą, że widział, że ta wiara ich i miłość oparta jest na wiecznej, niezawodnej nadziei, którą Bóg odłożył dla nich w niebie. Prawda? I teraz zobaczcie, w tym tekście, tam powyżej, pojawiają się te trzy cnoty ewangeliczne, jak to się nazywa, prawda? Kilka razy Paweł używa tych cnót w swoich listach. W liście do Thessaloniczan, w liście do Koryntian, no to jest najbardziej znany tekst, kiedy jest powiedziane tak, że a teraz są te trzy, wiara, nadzieja i miłość, ale największa z nich jest miłość, prawda? Ale tutaj również te wiara, nadzieja i miłość troszeczkę w innej kolejności są pokazane. I chciałbym, żebyśmy się przez chwilę skupili na tym. Wiara, miłość i nadzieja, prawda? A więc wiara. Mark Twain, wiecie, ten od Marka Sawyera, który napisał Marka Sawyera, miał taką definicję wiary. Wiara to wierzenie w coś, o czym wiemy, że tego nie ma. Zastanawiam się, czy Mark Twain był taki niemądry, czy on po prostu, jak gdyby wyrażał tu swoją obserwację ludzi, którzy w ten sposób wierzyli, nie? Trochę mi trudno uwierzyć, że Mark Twain był taki niemądry, ale może był, prawda? Nie? W każdym razie, zobaczcie, ta definicja wiary zupełnie mija się z prawdą. Dlatego chociażby, że wiara to coś więcej niż wierzenie w coś, tak? Że to jest, czy tam tego nie ma, to jest coś więcej niż wierzenie w coś. Prawdziwa wiara działa i żyje. Jest czynna w miłości, prawda? Więc tu nie chodzi tylko o to, że ja wierzę, że tak jest, że ja wierzę, że to jest, ale prawdziwa wiara, ona jest czynna, żywa, działa, pracuje, tak? To jest coś żywego. I uwaga, tak jak powiedzieliśmy, ona obejmuje całego człowieka. To nie jest tak, że wiara jest tylko intelektualnym przyznaniem. Tak, Bóg ma rację, tak? To nie jest tylko to, że nasze emocje są poruszone, tak, prawda? Ale było uwielbienie, to jest to tutaj, nie? Nie. Prawdziwa wiara obejmuje całego człowieka. Jego intelekt, tak? Jego emocje. Nie ma wiary bez emocji. Jeżeli by ktoś chciał się z tym zapoznać, niesamowitą książkę na przykład o tym Jonathan Edwards. Nie?
Nie ma wiary bez emocji, ale wiara również obejmuje naszą wolę. Co to znaczy? Że wola Boża w procesie uświęcenia staje się naszą wolą, prawda? Kiedyś chciałem grzechu, to była moja wola, tak? Dzisiaj chcę świętości, to jest dzisiaj moja wola. Na tym to polega, prawda? A więc i intelekt, i emocje, i wola człowieka zaangażowane są w tą prawdziwą, żywą wiarę, o której w drugim rozdziale zresztą mówił Jakub też, nie? Okej. Prawdziwa wiara działa, żyje, prawda? To jest to. To nie jest kwestia tylko wierzenia w coś. No, to powiedzieć. Miłość. Miłość dzisiaj sprowadzana jest do poziomu emocji. Do poziomu uczuć, prawda? Tymczasem zobaczcie, że w Biblii jest bardzo ciekawie. Bo miłość w Biblii jest nakazem. Ile razy czytacie w Biblii? Miłuj, miłuj, miłuj Boga swego, miłuj bliźniego swego, miłuj. Miłujcie się nawzajem, tak? Miłujcie. Jak można nakazać uczucie? A więc musimy powiedzieć, nie, miłość nie jest uczuciem, albo nie tylko jest uczuciem, albo może nawet w drugim rzędzie, tam w trzecim rzędzie jest uczuciem dopiero, tak? Miłość jest przede wszystkim tym, co robisz. Miłość jest tym, co robisz, to jest pierwsza rzecz. A tym, co czujesz, być może też. Rozumiecie, nie? Bo gdyby tak było, to nie mogła, miłość by nie mogłaby być nakazywana, gdyby była uczuciem. Czy można nakazać komuś uczucie? Nie? Podchodzisz do zasmuconego człowieka i masz się radować. Tak. Masz się cieszyć. Nie? Tego się nie da zrobić. A więc zobaczcie, miłość nie mogę nakazać do tego, że to jest to, co robi. Wiecie, jak to przygotowywałem, przypomniała mi się taka historia, którą gdzieś przeczytałem. W okopach podczas wojny pielęgniarka biega od żołnierzy do, wiecie, w takim lazarecie polowym, gdzieś tam na polu walki i opatruje ich takie cuchnące, zgniłe, takie obrzydliwe rany, ropiejące, nie? I taki żołnierz, który był też ranny, mówi do niej: siostro, ja bym tego nawet za milion dolarów nie robił. Ona mówi: ja też nie. Bo jej motywacja była zupełnie gdzie indziej, prawda? To nie była motywacja wynikająca z tego, że jej dobrze płacili, ale to była motywacja, która wynikała z tego, że ona była do tego powołana, miała w sercu miłość do tych ludzi, którzy byli ranni i po prostu robiła to zupełnie z innego powodu, zupełnie z inną motywacją. Nie? Ja bym tego nie robił za milion dolarów. Ja też nie. I gdyby to miała być moja motywacja, to rzeczywiście bym też tego nie robiła. Nadzieja. Nadzieja często sprowadzana jest do takiego, słuchajcie, ślepego, bezpodstawnego optymizmu. Nie? Tak, o, mam nadzieję, że coś tam, prawda? Szczególnie tutaj utkwiłem taki przykład Lloyda George'a. Lloyd George to był premier Wielkiej Brytanii w czasie I wojny światowej i kiedy wojna się skończyła, w dzień zakończenia wojny przemawiał do Izby Gmin. Wiecie, co powiedział? Powiedział tak: mam nadzieję, że oto nastał kres wszystkich wojen. Jakie to było bezpodstawne, dzisiaj wiemy, prawda? Że to była nadzieja, która właściwie oparta była na niczym. Zgadza się? Lloyd George umarł dopiero w 1945 roku, a więc mógł się przekonać, że to, co powiedział, zupełnie nie miało żadnej podstawy. I teraz zobaczcie, nasza nadzieja, chrześcijańska nadzieja, ma pewną podstawę. Absolutnie pewną podstawę, nie? Dlatego, że nasza nadzieja to jest pewność tego, że Bóg wypełni wszystko, co obiecał. Amen? To jest pewna podstawa. Podstawą naszej nadziei jest słowo Ewangelii. Słowo prawdy, które zawarte jest w Ewangelii, a które Bóg do nas posłał. I my możemy powiedzieć, wszystko, co Bóg obiecał, wypełni. To jest nasza nadzieja. Prawda? Aleksander Pope. A, muszę to dodać. Muszę. I nikt mu w tym nie przeszkodzi. I nikt mu w tym nie przeszkodzi. To, co Bóg powiedział, Bóg dokona. I nie ma takiej mocy we wszechświecie, która by mogła mu w tym przeszkodzić. Gdyby była taka moc, która mogłaby Bogu przeszkodzić, a słyszeliśmy już takie rzeczy, to nasza nadzieja jest niepewna. A może się znajdzie właśnie ktoś, coś, co Bogu przeszkodzi wypełnić tą obietnicę. Nie. Każda obietnica w Chrystusie Jezusie, każda Boża obietnica w Chrystusie Jezusie znajduje swoje tak i koniec i amen. Alexander Pope, filozof angielski doby oświecenia, powiedział tak: Oni byli niemądrzy ci ludzie jednak. No ale dobrze. Błogosławieni ci, którzy się niczego nie spodziewają, albowiem nigdy się nie zawiodą. No ludzki rozum, no, ma rację. Ale zobaczcie, co my możemy powiedzieć. Błogosławieni ci, którzy spodziewają się tego, co obiecał Bóg, albowiem nigdy się nie zawiodą.
Amen.
Amen. Rozumiecie, co nie? Albo porzucamy wszelką nadzieję, odsuwamy ją od siebie, bo możemy być zawiedzeni, albo przyjmujemy wiarę z całą pewnością i z pełną nadziei, że to, co Bóg powiedział, zawieść nie może. To jest nasza nadzieja. Tak? Dlatego Paweł tutaj wyśle to, co mówi. To wszystko jest dla nadziei, która jest przygotowana, gotowa, odłożona. To nie jest coś, co się tworzy. To już jest dokonane. Twoja nadzieja jest odłożona dla ciebie w niebie. Dla chrześcijan prawda jest niezmienna, zgadza się? To chciałbym następny, tylko ostatni temat. Patrzcie. Dla chrześcijan prawda jest niezmienna. Prawda się nie zmienia. Chrystus jest taki sam. Wczoraj, dziś i na wieki. Zawsze ten sam. Dzisiaj panuje, zresztą nie tylko dzisiaj, bo ja tu chcę nawiązać do Kolosan, ale powiedzmy o dzisiejszym czasie. Dzisiaj panuje coś takiego, co byśmy nazwali takim pragmatycznym, praktycznym relatywizmem, prawda? Nie to jest prawdą, co jest prawdą, ale prawdą jest to, co działa i jest mi użyteczne, co mi pomaga. To jest prawda. Nie? A więc nie ma znaczenia, w co wierzę, nie ma znaczenia, jak wierzę. Oczywiście tu trzeba dodać od razu duchu dzisiejszego czasu. Przecież i tak wierzymy wszyscy w tego samego Boga. Prawda? To więc nie ma znaczenia, jak wierzę, w co wierzę. A teraz zobaczcie, uznawanie, dzisiaj jest tak, uznawanie prawdy Bożego Słowa za wyznacznik życia i moralności dla wszystkich ludzi na całym świecie, nie? Dzisiaj jest traktowany jako osądzanie innych i nietolerancja. Kiedy mówimy, Ewangelia jest prawdą Bożą dla każdego człowieka na całym świecie, bez względu na to, czy on jest Hindusem, czy on jest buddystą, czy on jest Australijczykiem, czy Eskimosem, czy kimkolwiek, prawda Ewangelii jest wyznacznikiem życia i moralności dla każdego człowieka na całym świecie. To co wtedy usłyszymy? Niemożliwe, aby była tylko jedna droga do Boga. Usłyszymy tą przypowieść o tym, że wspinamy się po różnych stokach góry, i w końcu i tak się znajdziemy wszyscy na tym samym szczycie. Polecam wam książkę, zamówiliśmy ją, prawdopodobnie za tydzień przywiozę Tima Kellera o tych właśnie zagadnieniach, ale to później, żebyśmy sobie nie przerywali. I zobaczcie, a my twierdzimy, że prawda Ewangelii jest wyznacznikiem życia i moralności dla każdego człowieka na świecie. Bez względu na to, co ktokolwiek mówi. Nie istnieje, dzisiaj świat będzie mówił tak, nie istnieje jakaś jedna obiektywna prawda. Ale w rzeczywistości tego świata, nakierowanej na konsumpcję, wybieramy, to my wybieramy prawdę, tak? My wybieramy prawdę, która nam pomaga raczej według takich indywidualnych upodobań i potrzeb, zapotrzebowań, tak? Ja wybiorę tą prawdę, która dla mnie będzie akurat tą najlepszą, taką, która mi pomoże. Taką, która odpowiada moim upodobaniu. Taką, która odpowiada moim potrzebom. Nie? Przeczytajmy teraz tą pierwszą rzecz, którą tutaj mamy. Zobaczcie, jak pisze o tym ten człowiek, Robert Wasnow. Znalazłem to, nie wiem, kto to jest nawet, ale napisał fajną rzecz. Jak dzisiaj świat myśli? Zobaczcie. Droga duchowa nie jest już prawdziwa i dobra dlatego, że odpowiada absolutnym standardom prawdy i dobra, ale dlatego, że mi pomaga. Tak dzisiaj świat myśli. Nie? Dlatego, że mi pomaga. To ja jestem tym, który ocenia jej wartość. Jeśli pomaga mi znaleźć miejsce parkingowe, wiem, że jestem na właściwej drodze. Jeśli zaś wyprowadza mnie na pełną niebezpieczeństwo pustynię, to raczej nie jest to droga duchowa, którą chciałbym pójść. Prawda? A więc zobaczcie, tutaj jest to ważne zdanie. To ja oceniam wartość tej prawdy. Nie? To ja jestem tym, który o tym decyduje. Dziś wielu, uwaga, także chrześcijan, chciałbym, żebyście to dobrze słyszeli, dzisiaj wielu ludzi, również w tym chrześcijan, uważa, że doktryny chrześcijańskie to są takie opinie, które mogą, ale wcale nie muszą odpowiadać czyjemuś, czymś indywidualnym upodobaniom, czyimś osobistym potrzebom. Nie, mogą być dobre, prawda? Mogą być przydatne, ale wcale nie muszą. Bo dla kogoś innego może być na przykład Hare Krishna wyznacznikiem życia i duchową ścieżką prowadzącą, uwaga, do tego samego Boga. Dzisiaj tak się myśli, prawda? Dzisiaj wielu tak myśli. Moja prawda, dzisiejszy człowiek by powiedział tak, moja prawda, jeśli mi pomaga, jest tak samo dobra jak twoja. Pomaga ci twoja prawda? No, kto by nie powiedział, kto uwierzy w Jezusa, wie, że zmienione zostało jego życie, prawda? I że to jest ogromna pomoc dla człowieka, nie pomoc, ratunek, prostnie. Ale ktoś powie, ale mi to też pomaga, a więc twoja prawda i moja prawda są właściwie takimi samymi prawdami, bo twoja prawda pomaga tobie, a moja prawda pomaga mi. Wszystko. A on mówi nie. Jezus, zobaczcie, Jezus przyszedł do takiego samego świata jak dzisiejszy, do świata Rzymu. Wiecie, klimat intelektualny Rzymu był bardzo podobny do dzisiejszego świata. Bardzo. Tak samo obowiązywała tolerancja, prawda? Wszystko było dobre. Wszyscy bogowie właściwie byli na równi traktowani. Każdy mógł wierzyć w co chce. I ktokolwiek się chciał wychylić i powiedzieć, że jest jedna prawda, to był traktowany tak jak pewna kobieta chrześcijanka, została potraktowana przez Apulejusza w jego metamorfozach. Opisują tam kobietę chrześcijankę jako wroga wiary, ponieważ odrzuca bogów, których wszyscy czczą. Nie? Chrześcijanie byli wiele razy pomawiani o bezbożność, o ateizm, prawda? Dlatego, że nie uznawali innych bogów. I teraz zobaczcie. Chrześcijanie śmiało twierdzili wtedy, i śmiało twierdzą dzisiaj chrześcijanie. Chociaż no, zależy, kogo weźmiemy pod uwagę, tak? Że jest tylko jedna droga. Że Boga można poznać tylko przez Jezusa Chrystusa. Uwaga jeszcze raz. Jest tylko jedna droga. Boga można poznać tylko przez Jego Syna Jezusa Chrystusa. W żaden inny sposób nie można. Paweł i Kolosanie żyli w czasach podobnych do nas. Słuchajcie. Takie zdanie było niepopularne, a czasami nawet niebezpieczne. Jest tylko jeden Bóg i jedno objawienie Boga. Ten, który jest na łonie Ojca, Jego Syn, Jezus Chrystus. Jest tylko jedna prawda, jest tylko jedna droga. Było to wtedy niepopularne, jest to dzisiaj niepopularne. Dlatego do Kościoła wkradały się różne filozofie, i urojenia podane i różne filozofie oparte na urojeniach ludzkich, a nie na Chrystusie. Prawda? Zobaczcie, w takiej sytuacji byli Kolosanie. A powiecie, czy ta sytuacja jest daleko od naszych czasów? Nie jest daleko, prawda? Tym bardziej, tym w sposób bardziej zaangażowany, słuchajcie, będziemy czytać do Kolosan. Bo wiemy, że to wcale nie jest daleko od nas. Nie? Wcale nie jest daleko od nas to, że będziesz niepopularnym człowiekiem, kiedy powiesz, jest tylko jedna prawda. Istnieje obiektywna prawda i jest ona tylko jedna. I istnieje tylko jedna droga do Boga. Tak jak powiedział sobie sam Syn Boży. Ja jestem droga i prawda i życie. I nikt nie przychodzi inaczej do Ojca, jak tylko przeze mnie. Prawda? To jest bardzo istotna rzecz. Za kogo zostaniesz uznany? Za człowieka pysznego, niedouczonego, wąsko myślącego, tak? Człowieka, który po prostu nie za bardzo wie, co mówi. Chyba najbardziej nas będzie bolała taka ironia. O, tam sobie coś ubzdurali. Ale my wiemy, że nadzieja oparta na słowie Ewangelii jest niezawodna, bo ma niezbitą podstawę. Jest nią prawda, którą wypowiedział Bóg. Wszystko, co powiedział Bóg, Bóg wykona do końca. Jeżeli kiedykolwiek byście usłyszeli, że Bogu może coś przeszkodzić w wykonaniu tych obietnic, tak? To nie ma sensu wierzyć Bogu. To lepiej się zająć czymś innym. Bo jeżeli Bogu można przeszkodzić, to nasza nadzieja jest płonna. To nasza nadzieja w każdej chwili może zawieść. Prawda? Paweł i Kolosanie, to chcę zakończyć tak. Paweł i Kolosanie żyli w czasach bardzo podobnych do naszych. Wysławiano tolerancję, a chrześcijanie z ich jedyną drogą i z jedyną prawdą byli czymś rażącym. Tak? Tak jak dzisiaj. Paweł mówi tak, Ewangelia to słowo prawdy. Prawdy wiecznej i niezmiennej. Dzięki niej możemy, i tylko dzięki niej, możemy się ustrzec od tego, w co naturalny sposób popada świat, słuchajcie. Że złudzenia i urojenia jednej epoki zastępowane są złudzeniami i urojeniami następnej. A z kolei te zastępowane są złudzeniami i urojeniami następnej epoki. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że wszystkie te prawdy oparte są nie na Chrystusie, ale na ludzkiej filozofii i na ludzkich urojeniach. Tak jak Paweł tu pisze w 8 wersecie 2 rozdziału, zakończymy ten werset. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Amen.